Księgarz
i literatka.
Halo, 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 dzień dobry, jak mnie słychać? Dobry wieczór. Z tej strony mówi do Państwa literatka.
A z tej mówi księgarz w stanie spoczynku, Szymon Fajger, dobry wieczór, halo, halo.
Dobra, okej, w takim razie ja nie jestem w stanie spoczynku, akurat jestem między książkami. Dzisiaj znowu nagrywamy zdalnie, także z góry przepraszamy, gdyby tam coś było nie tak, jeżeli chodzi o nasłuch, odbiór, ale będziemy się starali nie ruszać mikrofonami, nie ruszać stolikami, żeby nas raczej było słychać. I dzisiaj Szymon... Znaczy, mam nadzieję, że przyniosłeś ze sobą książkę. Będę ci wierzyć, bo cię nie widzę, więc będę ci wierzyć na słowo, że masz książkę.
Mam nawet mam książkę, mam nawet z sobą stertę, ale powiem o jednej chyba. No tak, mam.
Dobrze.
Wierzcie mi. No to... Mogę nią zaszeleszczę. Czekajcie, poszeleszczę.
Zaszelesz.
Proszę.
O matko, to nie brzmiało jak szelesz.
To duża książka jest.
Okej. Ja książki ze sobą nie mam, ponieważ czytałam ją jakiś czas temu, ale mam ją w głowie, mam nadzieję, i jestem na świeżo jeszcze po dwóch wywiadach z autorem, tak żeby sobie przypomnieć, bo już od bardzo dawna chciałam wam o niej opowiedzieć, ale nie było okazji. A dzisiaj akurat się tak złożyło, że jest, ale najpierw oddam... Ja będę mówić, w ogóle może tylko powiem tytuł książki, ja będę mówić o książce Radka Raka, która dostała nagrodę Nike w tym roku. Dawno mnie żadna nagroda Nike tak bardzo nie ucieszyła. Także trzymałam mocno kciuki i skutecznie.
A ja będę mówił o książce Rafała Księżyka, Dzika Rzecz, Polska Muzyka i Transformacja 1989-1993.
A, wspominałeś, że chcesz...
Strasznie się na nią wyczekałem, tak, i już od dawna wiedziałem, że bardzo będę chciał ją przeczytać i bardzo będę chciał o niej mówić. No i przeczytałem i będę mówił właśnie dzisiaj.
I nie rozczarowała cię?
To opowiemy potem.
No nie, trochę, mów.
Wiesz co, nie... Dziwnie miejscami Rafał Księżyk porozkładał w niej akcenty, ale też tego się po nim trochę spodziewałem, znając jego upodobania i dotychczasową drogę twórczą i dziennikarską i tak dalej. I nie rozczoczy. Jest to taka, trzeba wziąć poprawkę właśnie na osobowość i gusta twórcy, ale jest świetna.
To może zanim o książce, to może powiedz kilka słów o samym autorze, bo ja powiem szczerze, no ja nie siedzę w tematach muzyczno-książkowych, więc dla mnie nazwisko jest obce.
Rafał Księżyk to jest człowiek, który w tamtych czasach pracował w takim magazynie Brum, który prowadził, nie pamiętam nawet, nie wiem, czy nie bodaj Kuba Wojewódzki był naczelnym przez jakiś czas. I on potem pracował w Machinie, też było takie pismo, które popkulturowe, które wydawało się było wtedy przez parę lat. Był naczelnym Playboya, nie wiem, czy nie jest do tej pory, na pewno był przez parę lat. Publikował w Jazz Forum i tutaj za esej Powracanie kultury o nazwiskach, hipsterach i mutantach dostał nominację do Nagrody Literackiej Gdynia. A oprócz tego wydaje książki o muzyce, wydaje książki, znaczy specjalizował się w ostatnich paru latach, wydawał biografię muzyków. Takie biografie Wywiady Rzeki w zasadzie. To była biografia Roberta Brylewskiego, później Tomasza Stańki, Tymona Tymańskiego, Kazika Staszewskiego, Mońka Staszczyka i Świetlickiego. I to wszystko są takie grube tomiszcza, on bardzo dokładnie i dogłębnie i precyzyjnie drąży temat z rozmówcą. Bardzo dużo z niego wyciąga, bardzo to jest analityczne, takie pełne wiedzy. Rzeczywiście, no to jest facet, który jeżeli ktoś ma pisać książki o muzyce, no to on się do tego nadaje najlepiej.
Czyli rozumiem, wiedzę ma, potrafi przeprowadzać jest, wywiady.
Ma wiedzę, ma pióro, ma pasję, no wszystko, czego trzeba w zasadzie. Tak, ma ten. No i ma przy tym wszystkim też swoje dosyć sprecyzowane poglądy i gusta na muzykę. No i to też dodaje takiego osobistego rysu, który jest fajny, ale to jak mówię, trzeba czasami prosić o niego poprawkę.
A jak w Dzikiej Rzeczy to wyszło?
A wiesz co, to dobra, bo myślałem, że będziemy zaczynać od Radka i Nike, ale nie, skoro już jesteśmy przy Dzikiej Rzeczy, no to powiem. To jest tak, wiesz co, mi się przede wszystkim bardzo podoba zawsze, jeżeli oprócz samej historii o muzyce, to muzyka jest, oczywiście jest o niej sporo, ale podoba mi się, jak ona jest pretekstem troszeczkę do opisania historii, która akurat wtedy się działa bardzo ciekawie, bo to były takie lata bardzo wyjątkowe w naszej historii najnowszej, ostatniej, bo skończył się PRL, coś się zaczęło i nie bardzo było wiadomo jeszcze co tak naprawdę, jak to wszystko będzie wyglądało. Stąd ta dzika rzecz to jest nie tylko nawiązanie do dzikości rock'n'rolla, ale i do tego, co się właśnie z transformacją wtedy działo, jak ona była taka raczkująca dopiero, nikt za bardzo nie wiedział, co robić i jak robić i co byśmy chcieli robić. Wtedy się ten kapitalizm nasz rodził łóżkowo-polowy, stadionowy. Wtedy się zaczynała ta polska gangsterka, taka, którą w psach potem Pasikowski portretował. No to wszystko takie rzeczy, to wszystko tu jest. Pokazuje, jak się pierwsze narkotyki pokazały takie na masową skalę, inne niż kompot, polska heroina na rynku i się masowo na to wszyscy właśnie ci muzycy, kontrkultura i tak dalej rzucili. No i to pięknie w tej książce jest. To jest tak, że no i wiadomo, 89 wiadomo, skąd się wzięło, tak? Rok 89, no, rok przełomu. W drugą stronę mamy rok 93 i tutaj już jest to mniej oczywiste.
W roku Partii Związku sobie Radzieckiego, dobrze kojarzę?
Wiesz co, nie, to zupełnie nie tak. Tutaj wziął za...
Ale nie, daty mylę? Wcześniej się nie, w 93 roku się, przepraszam, radzieckie wojska do końca wycofały.
No, ale to nie jest istotne, to książki, dzika rzecz. Natomiast istotne, tutaj Rafał Księżyk pisze, że no przede wszystkim weszły wtedy do Polski normalne firmy fonograficzne zachodnie ze swoimi przedstawicielstwami, których wcześniej nie było. Było to wszystko właśnie takie dzikie, trochę na żywioł puszczone, weszły i zaczął się ten rynek pionierski troszeczkę normalizować. I wynudzać w związku z tym również, bo zaczęło się, to się to są czasy właśnie, kiedy zaczęliśmy dostawać zamiast artystów produkty troszeczkę. I więc z jednej strony te duże major labels, tak zwane duże firmy weszły do Polski. Z drugiej, rok 93 to jest pierwsza emisja programu Disco Relax w Polsacie. Rafał Księżyk blisko Pola nie cierpi, szczerą inteligencką nienawiścią nie darzy.
Mamy coś wspólnego.
On tutaj pisze, nie wiem, czy pisze, nie pamiętam, czy pisze we wstępie, czy mówi gdzieś w tym wywiadzie, że właśnie nie Disco Polo jest jego zdaniem soundtrackiem do ścieżką dźwiękową do polskiej transformacji, tylko te takie underground, ci undergroundowi artyści, o których tutaj pisze. I tu się trochę z nim nie zgadzam, znaczy nie wiem, czy nie jest bardzo, wiesz, myślenie życzeniowe troszeczkę.
No właśnie, bo chciałam jednak powiedzieć, że jednak, ja jednak, może dlatego, że jestem jednak młodsze pokolenie, ale dla mnie niestety tym dźwiękiem polskiej transformacji ja bym bardzo chciała, żeby był Hej i Kasia Kowalska, ale niestety to raczej jest Disco Polo.
No, o Kasi tu nie ma. Kasia to była właśnie, Kasia to był taki jeden z pierwszych właśnie, nie chciałbym tutaj artystki urazić, bo wiem, Boże, z całą sympatią, ale to był i płyty, że nie ona. To był taki produkt stworzony, wykreowany przez wytwórnię płytową, było zapotrzebowanie na śpiewającą, tak właśnie wzruszającą i łzawą dziewczynę i rynek ją dostał. To było takie po tym, jak niesamowity sukces odniósł zespół Warius Manx, no to się pojawiło takich mnóstwo artystek, no i na tej fali między innymi Kasia Kowalska. Ale tak, oprócz tego oczywiście się zgadzam. To czy tak, i Hej był tym soundtrackiem troszeczkę i byłby na tej ścieżce dźwiękowej, gdybyśmy płytę z towarzyszącą transformacji układali, ale absolutnie bez muzyki chodnikowej, jak się wtedy ją nazywało, by się nie mogło.
Tak, Mydełko Fa, Biały je rozy. Pamiętam z dzieciństwa z tymi, dla mnie taką pierwszą, Mydełko Fa to wszyscy nucili, chyba sobie jeszcze wtedy nie zdawaliśmy sprawy jako dzieciaki, że to jest w ogóle Disco Polo i że to wstyd, ale tak. Pamiętam Białe Jerozy, już wtedy jak zaczęły być popularne Białe Jerozy, zaczęłam zdawać sprawę z tego, że to jest obciach, ale tak naprawdę zdałam sobie z tego sprawę w momencie, kiedy na całe osiedle z 10 piętra zaczęły przez balkon puszczać się takie dwie panie, powiedzmy, o reputacji no dosyć jednak krawężnikowej, że tak powiem, które się zwykle przewalały po osiedlu pijane ręka w rękę, a jak się nie przewalały po osiedlu, to właśnie te bieły je rozy zapodawały, że tak powiem, z 10 piętra z balkonu po prostu na cały regulator musieliśmy tego słuchać.
No więc tutaj, wiesz co, tutaj tego nie ma. No, tutaj tego nie ma. Okej, no taką optykę przyjął autor. Szanuję. To też jest fascynujące. To nie jest mniej fascynujące, natomiast no należy właśnie cały czas po raz trzeci wspominał o tym, że pamiętać, że to jest jednak jego spojrzenie takie subiektywne nieco. On tutaj pisze o różnych... On pisze skupiając się na różnych wykonawcach, których sobie wybrał. I są tutaj nazwy duże i nazwiska duże. I są kompletnie niszowe, o których naprawdę poza ludźmi, którzy bardzo głęboko gdzieś są w tym, zainteresowani tym i zanurzeni w tych undergroundowych historiach, nie pamiętają. Tak jak na przykład zespół Loveros wrocławski, który jest genialny, który chyba jedną płytę zostawił po sobie, wydaną zresztą zupełnie niedawno w jakimś mikronakładzie, którym no, mało ludzi pamięta. Ale mimo wszystko wychodząc od takich właśnie bardzo niszowych często spraw, bardzo ładnie Rafał Księżyk kreśli taką panoramę szeroką tego wszystkiego i czuć te czasy po prostu, tak, które były właśnie takie niesamowite, bo z jednej strony wariactwa wtedy się udawało robić rozmaite, których się później się już nie zdarzały. Tak jak warszawski klub Fugazi, który istniał niecały rok, przyszedł do legendy. No i skończył się, no bo to też właśnie znak tamtych czasów, zaczęli go nachodzić panowie z bez karków szeleszczących albo skórzanych ubraniach, którzy się domagali pieniędzy. No i skończył swoje bytowanie po niecałym roku. No i te czasy takie tutaj kompletnie wariackie, trochę właśnie napędzane tą polską amfetaminą, która wtedy zaczęła być na masową skalę produkowana. To wszystko tu jest i to jest strasznie fascynująca rzecz, która właśnie dlatego, nawet jeżeli ktoś kompletnie tych nazw i tej muzyki nie będzie kojarzył, to gwarantuję, że będzie to czytał z dużym zainteresowaniem i mimo wszystko jakiś tam kawałek swojej historii zawsze w tym znajdzie. O zespole Hej tutaj też jest, o zespole Hej, który zresztą został właśnie skrzywdzony strasznie, czy zespół Hej został upupiony troszeczkę przez wytwórnię płytową. To już sam koniec, bo zespół Hej to właśnie chyba 93 rok był, kiedy on wypłynął. Zespół Hej z tego undergroundu przedmuzycznego takiego.
Tego nie wiem, bo nigdy nie siedziałam w undergroundzie, ale pamiętam, że to było jednak jedno z takich... wiesz, ja w tym czasie byłam na etapie New Kids on the Block, także no nie bójmy się tego powiedzieć.
No więc zespół Hej...
Ale zespół Hej... No, tak.
Muszę sobie na zrobił niewiarygodną karierę, po czym, wiesz, zrobił krok w tył bardzo świadomie. Artystycznie i to było bardzo fajne. Świadomie gdzieś tam rezygnując z stadionowej niemalże popularności, którą miał, bo gdzieś poczuli właśnie, że to nie tędy droga, to nie jest ich droga, a przy tym wszystkim zarabia na tym wytwórnia, a oni mimo tej całej szalonej popularności zostają z długami. Więc to jest zresztą fascynujące. Tutaj też ktoś wspominał już, że przydałaby się część druga właśnie o tym, jak te wytwórnie duże, płytowe weszły i jak to zaczęło ten rynek normalizować, zmieniać, a to też z jednej strony były rzeczy właśnie fascynujące. Tutaj też jest o tych artystach, którzy w ogóle się pogubili w tym momencie przełomowym, zniknęli, nie mieli na siebie pomysłu, nie wiedzieli, co ze sobą robić. No wielu takich było. I z tej sceny rockowej lat 80. i późniejszej, i z wcześniejszych, przecież i Krawczyk, i Meryda Rodowicz, gwiazdy, które potem zostały odkopane właśnie przez te duże wytwórnie, wtedy miały swój absolutny dół w ogóle, kryzys i nie wiadomo było, to tak naprawdę wydawało się, że świat o nich zapomni, słuchacze.
No tak, tak, no były takie przebrzmiałe, to były takie gwiazdy sprzed mojego dzieciństwa tak naprawdę.
Tak, tak, tak. Ja później pamiętam z tych... zrewitalizowane pięknie, natomiast wtedy no to był taki...
Tak, tak, właśnie... nie słuchało się ich. Pamiętam, bo to był akurat taki czas mojego jakiegoś takiego, znaczy no 89 rok to jeszcze nie, natomiast tam już jak pan autor Dzikiej Rzeczy kończy książkę, to gdzieś się zaczął ten okres mojego takiego muzycznego dorastania. Ja oczywiście słuchałam listy Trójki i sobie na tej liście, z tej listy nagrywałam całe kasety muzyki i czasem jak do nich wracam, to się okazuje, że tam są praktycznie same polskie utwory.
Tak.
I to jest naprawdę dobra muzyka rockowa. Czasami te zespoły, ja nawet nie znam nazw zespołów, piosenki oczywiście znam na pamięć. Natomiast tego było bardzo dużo, było bardzo różnorodne, w bardzo różnym stylu, gdzieś czasami jakieś takie w stronę bluesa, czasem reggae i to było naprawdę fajne. Nie wiem, jak teraz tak bardzo nie śledzę tej sceny muzycznej, ale tam to było świetne. Natomiast a propos tych wielkich wytwórni, tego, że narzucają muzykom pewien styl, czy w ogóle tak ukupiają ich, tak jak powiedziałaś. Pamiętam wywiad z Brodką, która jest niesamowicie świadomą artystką i naprawdę bardzo, bardzo taką wyjątkową. Ona mówiła, że ona musiała pierwsze dwie płyty nagrać takie, jakie sobie życzyła wytwórnia. I dopiero chyba na przy trzeciej dopiero sobie mogła pozwolić na bycie sobą. Czyli napisać takie piosenki, jakie chciała i nagrać je w sposób, w jaki chciała. I oczywiście ta trzecia płyta odniosła niesamowity sukces, ale ona...
Oczywiście, to nie jest oczywiste zawsze, ale rzeczywiście, no Brodka i Podsiadło to są te artyści,
którzy... Nie, ja mówię oczywiście, bo to Brodka, tak, oczywiście.
No.
Tak,
to nie zawsze wychodzi takie wyjście z tych kolei i czasami to się kończy smutno, czasami nijako, a czasami właśnie gdzieś w mrokach zapomnienia, ale tak, no proces się udało, Dawid Podsiadło powiedzmy też. Natomiast no to są czasy jeszcze przed Dzikiej Rzeczy, wracając do książki, tutaj wszystko mamy, to są czasy, kiedy jak zespół TDAF podpisywał kontrakt za miliard, wtedy się mówiło o tym jako straszliwej sensacji, to przyjeżdżał pan z wytwórni, ze Śląska chyba ta wytwórnia była, tak mi się wydaje, przywoził ten miliard w SSR-ku.
Ile zer żeśmy skreślili? 5, tak? Od czasu tego jakoś miliarda.
Tak. Nie pamiętam, więc nie, to była kwota, która wtedy to była naprawdę ogromna kwota.
Okej, okay. No bo po drodze była denominacja, więc z tego miliarda się zrobiło.
Tak, ale wiesz, biorąc pod uwagę ówczesną wartość nabywczą nawet, jakby to przeliczać, wiesz, nie po denominacji, a potem co sobie można było wtedy za to kupić i co by sobie można za równowartość kupić teraz, to mimo wszystko było dużo. Mm-hmm. To był spory pieniądz. Zwłaszcza jeżeli się weźmie pod uwagę średnią wtedy zarobków, wynagrodzeń muzyków za płyty standardowych i tak dalej, no to robiło wrażenie. Natomiast później, to też już chyba Księżyk mówił w wywiadzie, w tego w książce nie ma, się okazało, że to jest, nie pamiętam, no dużo tutaj się szczegółów różnych jest, więc nie będę się zarzekał, że no to były pierwsze i ostatnie pieniądze, jakie dostali za te płyty od wytwórni, bo już później rozliczenia tantiemy i tego rodzaju historie to jakoś umknęły. Niezależnie od tego oczywiście, że to były czasy złote czasy piractwa i wtedy generalnie wszystkie płyty się pojawiały
na bazarku,
wielotysięcznych na bazarkach, to z samą wytwórnią też jakoś właśnie tam rozliczenia nie wyglądały specjalnie różowo, w zasadzie w ogóle nie wyglądały.
Tak. Te kasety na bazarkach, no to są pamiętam jak się odróżniało oryginalną kasetę od takiej kasety nieoryginalnej. Po prostu po grubości książeczki, która była w środku. Jak była gruba książeczka, to była oryginalna kaseta. Potem się pojawiły takie hologramowe znaki. To już było ten. Ale w tamtym momencie na początku tego nie było.
Że to jest fajne, mi się też podoba właśnie, jak to pewne takie, jak się ta bohema wcześniejsza zaczęła się krzyżować z biznesem. Gdzieś pojawiły pieniądze w tym wszystkim i to wszystko na nowo się wszystko wymyślało. Kluby, które powstawały, które wtedy się strasznie chciało, no taki dogonić zachód z tym Lichtrem również i takim trochę, wiesz, Pazłotkiem i no fajna rzecz właśnie taka, to wiesz, niby 30 lat, kurczę, niby człowiek to wszystko był przy tym i jakby widział to na własne oczy, ale to oczywiście to Dana Mido się teraz ogląda jak stare kino troszeczkę, nie? Już sam pomysł w ogóle wpuszczenia czegoś takiego na antenę w ogóle ogólnopolskiej telewizji teraz, to się musi wydawać.
Przypomnij, co to było, bo ja nie mam pojęcia, o czym mówisz.
Dana Mido to był taki program, gdzie pan Connie O'Connor z panem Skibą i dwiema paniami w ogóle robili rzeczy. No wariactwa czyste, tak? To było takie naprawdę w takim piórnym sensie osadzone. Tych odcinków było dużo, więc większość to był taki... Przy na ilość już ten humor się robił taki przyciężkawy miejscami, natomiast była tam spora doza takiego piórnym sensu właśnie i absurdu, która po prostu dla żadnej telewizji publicznej w tej chwili chyba komercyjnej też zresztą byłaby ciężka do przyjęcia.
Mhm. No ale to były takie czasy, kiedy jeszcze było można.
A wtedy to właśnie, no wtedy właśnie było można wszystko i to...
Kabarecik Olgi Lipińskiej się jeszcze wtedy cieszył popularnością. Teraz
tak, kabarecik to był jeszcze, wiesz, od 70-tych się ciągnął.
Ja wiem, ale on jeszcze wtedy był oglądany.
Zupełnie inna, także...
Tak, tak, tak.
Jednym słowem polecam mocno, bo mówię, Widowisko Czarne, książka jest wydana pięknie. Dużo, ale ciekawych zdjęć. Jest o początkach polskiego rapu, jest o początkach polskiego techno, o takich rzeczach właśnie wszystkich, które wtedy się z tego bałaganu powodów wyłaniały, jak ta Wenus z morskiej piany. Fajne, gorąco polecam.
No to jak już tak się cofamy w antyczną przeszłość, to ja proponuję się cofnąć do wieku XIX, do Galicji. I ruszyć z Radkiem Rakiem, który wspominam dostał z laureatem Nike 2020, w stronę baśni o wężowym sercu, albo w której rzeczy o Jakubie Szeli, mam nadzieję, że nie pomyliłam tytułu, szczególnie tego podtytułu. W każdym razie Radek Rak to jest człowiek 33-letni, weterynarz, który pochodzi z Dębicy, mieszkał przez długi czas w Lublinie i ja się z nim zetknęłam w książce, która dzieje się w Lublinie właśnie po raz pierwszy. To była książka pod tytułem Puste niebo, która właściwie, tak szczerze mówiąc, nie mam pojęcia dokładnie, kiedy się dzieje. Gdzieś chyba na początku wieku XX bohaterem tego pustego nieba jest taki chłopek, roztropek, głupek, który ściąga z nieba księżyc i go rozbija. Po prostu wypada mu ten księżyc z rąk i się tłucze. I bez księżyca, no wiadomo, świat jest skończony, więc trzeba ten księżyc jakoś odzyskać. I on tam spotyka po drodze, rusza do miasta, żeby znaleźć sojuszników i po prostu sojusznicy wszyscy razem próbują ten księżyc odzyskać i umieścić z powrotem na niebie. I była to rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, bo jest to taka powieść z jednej strony mocno osadzona w Lublinie i w jego historii, z drugiej strony oczywiście kompletnie fantastyczna, bo...
A też taką legendą ludową, sorry, że ci wchodzę słowo troszeczkę, i to właśnie na takich... Nie tak, wiem, czy to przez Szelę mam takie skojarzenia post factum, ale takie
no
właśnie...
No tam jeszcze Szeli nie ma, ale tak, masz rację, tam była absolutnie ludowość, właśnie ta ludowość, ja do niej chciałam dać, bo to była... Ta książka była takim swego rodzaju oddaniem głosu takim ludziom niesłuchanym, to znaczy różnym tam czarownikom, oczywiście Żydom, jakiejś takiej kobiecie starej, takiej wdowie, która gdzieś też jest zupełnie pomijana, ale też właśnie przedstawicielowi chłopstwa. I to się bardzo pogłębia u Radka Raka w tej książce, za którą dostał Nikę, czyli baśni o wężowym sercu. Baśń o wężowym sercu, tu bohaterem jest, nie będzie żadne zaskoczenie, Jakub Szela, czyli ten Jakub Szela od Rabacji Galickiej.
No tak, czyli tu już wchodzimy w ten łódzki temat na całego.
Bardzo głęboko, natomiast jest to historia tego, jak to się stało, że Jakub Szela został takim masowym mordercą polskiej szlachty. Ale no nie jest to on tutaj pokazany tak oczywiście, to znaczy Radek Rak pisze w wywiadzie, który tam udzielił w Gazecie Wyborczej, pisał o tym, że on się do pisania tej książki przygotowywał 11 lat. Kiedyś oglądał ze swoim dziadkiem Robin Hooda i bardzo mu się podobał tam serial, oglądał w każdym razie jakąś ekranizację przygód Robin Hooda i dziadek mu wspomniał, że był taki człowiek, który się nazywał Jakub Szela i opowiedział mu jego historię. No i Radek Rak zaczął tą historią na tyle, jakby wszedł w nią głęboko, że zaczął zbierać jakieś pieśni, opowieści, wszystkie rzeczy związane z Jakubem Szelą, zaczął sobie archiwizować. No i stwierdził, że Jakub Szela się nie bardzo nadaje na bohatera. Bo to jednak nie jest postać polityczna.
No tak. To nie był Robin Hood.
To nie był Robin Hood, on tej Rabacji tak naprawdę, to on nie miał celu takiego, żeby kogokolwiek wyzwalać spod czyjejkolwiek do władzy, tylko miał bardzo takie prywatne cele, takie dla zysku to zrobił ze złości, z jakiejś zemsty. Natomiast Jakub Szela, którego Radek Rak przedstawia w swojej książce, jest kompletnie inny. Ja nie chciałam zdradzać fabuły, ale on tu dokonuje, Radek Rak dokonuje takiej kompletnej wolty, jeżeli chodzi o historię tego Jakuba Szeli. Poznajemy go jako młodego parobka, który po prostu pracuje u właściciela ziemskiego i ten właściciel jest Polakiem, gdzieś tam sobie jakieś takie polskie sny oczywiście ze swoimi kolegami snuje ze swoimi kolegami szlachcicami, ale równocześnie jest straszną szują, jest sadystą, znęca się nad tymi swoimi chłopami. No i tak jak w historii naprawdę było, gdzieś austriacki Habsburg tych chłopów polskich przeciwko polskiej szlachcie gdzieś tam nasyła ich na siebie nawzajem, znaczy właściwie chłopów na szlachtę. Ale tu już wkracza element fantastyczny i Jakub Szela wychodzi z wioski, wkracza do lasu i porywa go taka ludowa, takie ludowe opowieści, gdzieś te wszystkie takie mity, które gdzieś krążą, trochę pogaństwa, trochę magii, właściwie dużo magii. Pojawiają się fantastyczne zwierzęta, pojawiają się jakieś takie demony. Jest bardzo dużo odwołań do klasyków literatury. Te książki są napisane niesamowitym językiem. Znaczy ja mówię książki, bo obie. I to Puste Niebo i Baśń o Wężowym Sercu. Naprawdę czyta się to niesamowicie. To jest najlepszego sortu moim zdaniem fantastyka. To jest, w ogóle często rozmawiamy o fantastyce science fiction.
Tak, to jest zabawne, bo oboje jednocześnie mówimy, że my w zasadzie to nie czytamy science fiction, po czym tak się łapiemy na tym, że
to chwilę. Co
drugi podcast nam gdzieś tutaj ona się
tak.
przynajmniej, wiesz, zakłada.
Tak, ale to właśnie sam Radek Rak mówi, że to on był bardzo zaskoczony tym, że on dostał tą nagrodę Nike, ponieważ ta książka gdzieś tam mieści się absolutnie w tym kanonie takiej literatury science fiction. Fantastycznej może niż science fiction w tym przypadku, ale przepraszam bardzo, ale gdzieś mając takich pisarzy jak Lem czy Dukaj, którzy też parę razy rozmawiali, no my ciągle tę Nikę przyznajemy, ja oczywiście się nie poczuwam, ale mówię, u nas
no, tak, to jest...
Nikę nie dostał nigdy autor literatury fantastycznej tak naprawdę. Radek Rak jest pierwszym takim pisarzem, który napisał książkę, już się naprawdę rewelacyjnie czyta. Ja się każdemu polecam, nie ma tutaj jakiegoś problemu, że czegoś, nie wiem, że się znudzisz, albo że cię zmęczy, albo że za dużo od ciebie będzie wymagać. Nie. Wręcz przeciwnie, jest bardzo przystępnie napisana, ale równocześnie bardzo inteligentna. Świetnie się autor bawi historią, świetnie się bawi ludowością, ale też ta książka nie jest absolutnie, ona ma bardzo taki, ona jest bardzo, jakby to powiedzieć, melancholijna i wcale nie kończy się dobrze. Już zdradzę. Nie będę opowiadać, jak się kończy, ale to nie jest optymistyczna książka z humorystycznym zakończeniem. O tak.
Wiesz co, jest taki w ogóle, wydaje mi się, nurt teraz i parę rzeczy historycznych się pokazało takich i to mi się wydaje właśnie, chociaż nie czytałem jeszcze książki Raka, taki literacki, troszeczkę przedstawiciel tego, że próbuje się odzyskać tę zapomnianą część polskiej historii, a w zasadzie historii Polaków, w zasadzie, bo to, co my znamy i co nam się pokazuje i czego się nas uczy w szkołach i co nam się wbija, to jest, wiesz, husaria, łani.
Tak, Sobieski pod Wiedniem.
Tak, nie ma, a tak naprawdę 90% tego, co później zostało polskim narodem, jest pomijane, tak?
Czyli ten...
przodków 90% obecnych Polaków.
Przednoboraczani, tak? Nasi przodkowie chłopi. O tym właśnie...
Nie ma i stąd... Stąd wszyscy sobie, wiesz, stąd wszyscy, kurczę, uważają się za Sarmatów.
Oczywiście, tak.
Tak naprawdę, niekoniecznie, nie? Tak to wygląda.
No właśnie...
Najczęściej nie.
Właśnie Rak, który zresztą sam o sobie pisze, że on jest potomkiem chłopów, co prawda mówi, no on jest, wiadomo, inteligentem, bo rodzice są po studiach, on sam też jest człowiekiem wykształconym, Ale mówi, no on się nigdy jakby nie poczuł, on się nie identyfikuje z tą, z tymi opowieściami, jak mówi, że historie piszą panowie, a nie chłopi.
Tak, natomiast... tak, a w Polsce to nie wiem, czy nie, czy to jest taka polska specyfika, a na pewno u nas to jest bardzo widoczne, że nasza historia jest historią szlachty i tak jest przedstawiana.
Tak,
i to jest
tak, wszystko... tak, tak.
A tu... wiesz, tej ludowej historii nie ma tak naprawdę.
Tutaj jest ta historia ludowa i tutaj mówię, ta ludowa mitologia, ona bardzo mocno jest obecna, ten motyw taki zemsty na panu i tak dalej, to wszystko tutaj jest, natomiast no, Jakub Szela przechodzi w tej książce bardzo dużą przemianę, nie będę opowiadać jaką, osiąga pewien niespodziewany dla siebie samego status, sięga po coś, co się w ogóle mu nie śniło i chyba nie zamierzał, nie planował. Natomiast tak naprawdę to nic nie zmienia. To znaczy on dalej pozostaje, mimo że dostaje szansę, on z tej szansy nie potrafi korzystać. Także tutaj, no tak jak mówię, to nie jest taka pozytywistyczna książka, jeśli tak można powiedzieć. Raczej smutna, ale piękna. I warto przeczytać, naprawdę. Już choćby dla samego języka, bo... jeżeli mi ktoś nie wierzy, to polecam zacząć od jakiegokolwiek wywiadu z Radkiem Rakiem, jak on odpowiada na pytania dziennikarzy. To już będziecie wiedzieć, jak pisze, bo naprawdę takiej wyobraźni literackiej, takiej umiejętności składania słów, zdania, to naprawdę ze świeczką szuka.
No, to co? To czas nam się kończy tutaj, reżyser
tak
nam za szybki, symbolicznej, oczywiście, bo jesteśmy wszyscy w zupełnie różnych miejscach.
Tak jest. To myślę, że już jest czas na to, żeby kończyć, natomiast poleciliśmy tak. Wam dzisiaj dwie fantastyczne
świetne książki. Bez czystym sumieniem ja absolutnie wiem, że muszę po Radka sięgnąć zaraz, bo rzeczywiście to, co Justyna mówi, sprawia, że bardzo mi się chce do tej książki zerknąć.
No. Okej. Okay. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj znowu zdalnie mówiła do Was literatka.
I księgarz w stanie spoczynku.
Do usłyszenia.